Dobry bój bojowałem. Apostoł Paweł powiedział te słowa i wiemy gdzie i do kogo mówił te słowa. I to są ważne słowa i ważne, abyśmy je rozważyli i zobaczyli, co nam dzisiaj Pan w tej sprawie chce powiedzieć. Czytamy 2 Tymoteusza, 4 rozdział, od 4 do 8 wersetu. A Słowo Boże mówi tak. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz? A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dobrze znamy te słowa apostoła Pawła i to znamy w zasadzie na pamięć. Nie musimy nawet Biblii otwierać, aby te słowa zacytować, bo je dobrze znamy. Może nieraz nawet zastanawiamy się nad tymi słowami, co one znaczą i co one znaczą dla mnie konkretnie, dla naszego życia. Wieniec sprawiedliwości jest taką nagrodą pańską i to jest coś naprawdę ważnego, abyśmy to mieli w życiu naszym, kiedy dojdziemy do końca naszych dni na tej ziemi. Drugi list do Tymoteusza jest ostatnim listem apostoła Pawła, przez niego napisany w rzymskim więzieniu. Prawdopodobnie Paweł wiedział już wtedy, że wydano na niego wyrok śmierci. W jego słowach jednak nie ma nawet cienia lęku. Wprost przeciwnie, niezachwiana pewność tego, co jest przed nim. Apostoł Paweł jest pewny tego, że idzie w miejsce, które będzie dla niego wielką radością, wielkim pokojem i wielkim zwycięstwem. Ale już wiedział o tym, że przyjdzie się mu rozstać życiem, zresztą o tym wyraźnie pisze. Pewność takiego oczekującego go wieńca sprawiedliwości jest absolutnie pewna i apostoł Paweł o tym bardzo wyraźnie pisze. Z Nowego Testamentu wiemy też, jak wyglądała droga wiary apostoła Pawła i jaki ciężki bój toczył w swoim życiu. Jakie ciężkie problemy stwarzane były wokół niego. Widzimy, jak wspaniałą pracę wykonał apostoł Paweł, apostoł narodów. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. I to jest apostoł narodów dla Królestwa Bożego. Od momentu swojego nawrócenia Paweł rozgłaszał dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, zachęcając wszystkich, aby przyłączyli się do tego chwalebnego biegu, którym on biegnie. A w liście do Koryntian, do ludzi w Koryncie napisał, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Tak biegnijmy, abyśmy nagrodę zdobyli. To jest niezwykle ważne, że w Królestwie Bożym nie jest tak, że ci, którzy na końcu biegną, to nagrody nie dostają. W sportowych rozgrywkach jest tak, że pierwszych trzech dostaje nagrodę. W tamtych czasach tylko pierwszy dostawał nagrodę. Nikt inny nie dostawał żadnej nagrody. Ale, kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że ostatni będą pierwszymi. A zobaczmy, że Jezus Chrystus, kiedy przytaczał przykłady o tym, jak gospodarz wynajmujący robotników płacił im później, to wszyscy po denarze dostali. Ten ostatni, który najkrócej pracował, również dostał denara. I właśnie dlatego Jezus Chrystus chce przez apostoła Pawła nam to uzmysłowić, dokładnie nam napisać to, żebyśmy wiedzieli, że najważniejsze w tym wszystkim jest, abyśmy dobiegli do końca. Dobiegli do końca. Nie dostaniemy nagrody, jeśli nie dobiegniemy. Ale jeśli dobiegniemy, to czeka nas nagroda i to tak jak powiedziane było każdemu po denarze, każdemu po żywocie wiecznym w Królestwie Bożym. Dlatego bądźmy spokojni, naprawdę bądźmy spokojni, bo nie jest tak, że tylko ci, którzy nas wyprzedzą, to oni nagrodę zdobędą, a my już nie musimy dalej biec, co próbuje nam wcisnąć diabeł, że nie masz co już, bo i tak nagrody nie dostaniesz. Dostaniesz nagrodę, dostanę nagrodę jak dobiegnę. I dlatego walczmy naprawdę z całego serca. Tymoteusz był taki zmotywowany bardzo i apostoł Paweł próbował go tak mocno zmotywować i powiedział do niego tak, staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Ja nie podaję tutaj miejsca, gdzie to jest zapisane, bo wszyscy to doskonale znamy na pamięć, więc ja nie muszę tego wam pokazywać, udowadniać, że to jest w Nowym Testamencie i to jest napisane, ale staczaj dobry bój. Jaki to jest dobry bój? No ten bój, w którym nie przegrywasz. Po prostu nie przegrywasz. Jakby to nie było, ostatkiem sił, ale byś tylko wygrał. I to jest najważniejsze dla naszego życia. Apostoł Paweł o tym dokładnie pisze. Wiemy z własnego doświadczenia, że samo pragnienie, aby biec dobrze i bieg ukończyć, nie oznacza jeszcze, że tak właśnie się stanie. Bo my chcemy, no to już na pewno tak się stanie. W duchowym życiu czasami dzieje się podobnie jak podczas fizycznej aktywności. Mianowicie wyruszamy i przez kilkadziesiąt pierwszych metrów biegnie nam się dobrze. Dopiero z czasem nasze siły zaczynają słabnąć. Kondycja rzeczywista nie przystaje do tej, którą sobie wyobraziliśmy i dostajemy zadyszki. Co? Ja? 100 pompek? Nie ma problemu. I zaczynamy robić i po 10 zaczynamy myśleć 100 jak 100, ale 20 to pewnie zrobię. Robimy 15 i na tym kończymy. I tak bardzo często jest w naszym życiu duchowym. Naprawdę bardzo często, bo siły tracimy. Z czasem siły tracimy. I wcale nie jest tak, że z czasem mamy coraz więcej i więcej siły. Człowiek młody ma więcej siły, a człowiek starszy ma coraz mniej siły. W duchowym życiu jest troszkę inaczej, ale niemniej jednak z czasem rzeczywiście zaczynamy być wyczerpani. Zaczynamy w tej walce być znużeni. Dlatego musimy bardzo uważać na nasze chodzenie przed Panem, abyśmy nie dostali w duchowym naszym życiu zadyszki. Walczmy o to, co jest Boże w naszym życiu i bądźmy naprawdę wytrwali, co jest niezwykle ważne i przez Słowo Boże wyraźnie podkreślane. W takim razie, jaki jest sekret tego dobrego, wytrwałego bojowania? Co to znaczy tak wytrwale bojować i być zwycięzcą w swoim życiu? Co możemy zrobić, aby pod koniec naszego życia móc, tak jak Paweł, powiedzieć, biegu dokonałem. Kochani, jak wielu ludzi na końcu swojego życia zaczynają rozpaczać, że wszystko nie tak, że wszystko już za późno, że nic nie wyszło i zaczynają być rozczarowani. My mamy dojść do tego wniosku, do jakiego doszedł apostoł Paweł. Że zachowałem moją wiarę. Biegu dokonałem i co jeszcze? I wieniec sprawiedliwości jest dla mnie odłożony. My mamy tak biec i tak iść w naszym życiu przed Panem, żebyśmy naszego wieńca sprawiedliwości byli pewni. To nie znaczy, że my jako ludzie tu na ziemi żyjący to we wszystkim będziemy sprawiedliwi, Sprawiedliwi, tacy sprawiedliwi, o czym mówię w tej chwili, to byli właśnie uczeni w piśmie i faryzeusze. I co, Jezus Chrystus przyszedł i bardzo ich pochwalił? No niestety nie. Bo powiedział, że wasza sprawiedliwość jest jak splugawiona, zabrudzona szata. Dlatego właśnie musimy zwrócić uwagę, co mamy czynić, aby nasza szata nie była splugawiona, ale żebyśmy byli sprawiedliwi w Boży sposób. Czy są jakieś sposoby ćwiczenia naszej duchowej kondycji, które umożliwiają nam dotarcie do mety? Ćwiczenie, aby dokonać biegu. Co mamy takiego czynić? Paweł nie twierdzi, że wieniec sprawiedliwości jest taką bardzo ekskluzywną nagrodą przeznaczoną tylko dla niego za jego bardzo wyjątkową i niepowtarzalną służbę. Apostoł Paweł nie mówi takich rzeczy absolutnie i czytaliśmy o tym w słowie, które przyszło mu od Ducha Świętego. Wprost przeciwnie, twierdzi, że Pan wieniec sprawiedliwości da nie tylko dla mnie, lecz i wszystkim, którzy co zrobili. No właśnie, musimy na to zwrócić uwagę, co mamy takiego zrobić, żeby otrzymać wieniec sprawiedliwości. Apostoł Paweł powiedział, nie tylko mnie się on należy, ale należy się każdemu, który. Dokończylibyśmy tak urwane zdanie słowami, tak jak Paweł, bojowali dobry bój, dokonali biegu, zachowali wiarę, ale wcale tak to nie jest napisane. Paweł podaje inny warunek. Wieniec żywota otrzymają ci, którzy umiłowali przyjście Pana. Otrzymają ci, którzy umiłowali przyjście Pana. I na to zwróćmy uwagę. Słowo Boże jest bardzo precyzyjne i dokładnie się wyraża i dokładnie pokazuje nam, co takiego mamy zrobić, aby otrzymać wieniec sprawiedliwości. Umiłować przyjście Pana. O, to takie nic do zrobienia takiego? To jest niezwykle ważne zagadnienie. Niezwykle ważne. Prawda jest taka, że nie będziemy w stanie dobrze dokończyć biegu, jeśli nie umiłujemy powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Nie dokończymy biegu, jeśli nie umiłujemy Jego powtórnego przyjścia. Dlatego zwróćmy baczną uwagę, jak ważne jest umiłowanie Jego powtórnego przyjścia. Różne spotkania wywołują w nas różne odczucia. Na myśl o spotkaniu z dentystą na przykład, wielu ludzi odczuwa w żołądku ucisk. Ucisk takiego lęku, jakie gdzieś tu ściska w środku. Prężą się mięśni, człowiek jest taki nastawiony. Gdzie jedziesz? Do dentysty jadę. Są niezadowoleni bardzo. Ja nie widziałem jeszcze ani jednej osoby, która by do dentysty jechała z uśmiechem i z radością. Ktoś z was jechał z uśmiechem i z radością do dentysty? Widzimy? Różne spotkania wywołują w nas różne odczucia. Bardzo różne. Jakie odczucie budzi w tobie powtórne przyjście Chrystusa? Czy tak jak pójście do dentysty? Czy tak jak pójście do sądu na rozprawę, gdzie sądzony będziesz ty? Wiadomość o przybyciu do miasta jakiejś grupy muzycznej spotyka się na przykład z obojętnością tych, którzy nie lubią danego gatunku muzyki. Ktoś może być bardzo rozradowany. Rolling Stones przyjeżdża do miasta. I niektórzy są bardzo zadowoleni. Ale są tacy, którzy są całkiem obojętni. A właściwie niektórzy nawet niezadowoleni. A po co oni tutaj? To zależy od tego, jakie mamy nastawienie do tego przyjazdu. Senne koszmary prześladują dłużnika, który wciąż nie ma z czego oddać pieniędzy, a myśli o spotkaniu z wierzycielem. I w nocy wtedy spać nie może. Widzimy, jakie uczucia wywołują niektóre spotkania, pamięć o niektórych spotkaniach. Może w twoim życiu też na spotkanie z Jezusem Chrystusem też nie śpisz po nocach. Ale z jakiego powodu? Zupełnie inne uczucia żywi pan młody, który z niecierpliwością oczekuje przybycia do kościoła ukochanej, którą już za chwilę poprowadzi jako swoją świeżo poślubioną żonę. Jaka radość, jakie oczekiwanie, jakie przeżycie wspaniałe, zaraz będę miał żonę. Mały chłopczyk, który czeka na powrót taty z długiej podróży służbowej, zamęcza mamę pytaniami. Kiedy przyjedzie tatuś? Kiedy przyjedzie? A kiedy będzie jutro? Bo mama mówi, jutro przyjedzie. A kiedy będzie jutro? Już? Zaraz będzie jutro? A czy jest już za pół godziny? Te pół godziny dłużą się takiemu chłopczykowi, który czeka na swojego tatę. I podekscytowany podbiega do drzwi. Za każdym razem, kiedy usłyszy jakiś szmer za drzwiami. To już? Może już? Może już? Nasz stosunek do nadchodzącego spotkania związany jest z uczuciami, jakie żywimy dla danej osoby. Nie sposób umiłować przyjścia Pana, nie kochając samego Pana. A więc zobaczmy, że oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana, jeżeli Pana nie kochamy, nie jest wcale dla nas radosne. To właśnie miłość do Zbawiciela naszego jest siłą sprawczą niecierpliwego oczekiwania na spotkanie się z Nim. Jeżeli my naprawdę mamy miłość do naszego Pana i Boga Wszechmogącego, czy będziesz mieć miłość, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie? Właśnie od tego zależy przydzielenie wieńca sprawiedliwości dla ciebie czy dla innej osoby. Właśnie od tego jest to uzależnione. Czy naprawdę miłujemy naszego Pana i czy naprawdę z miłością czekamy na Niego? Do myślenia daje historia, przeczytałem ją niedawno, z życia pewnej starszej kobiety. Niedługo po swoim nawróceniu kobieta miała stawić się na wizytę w ośrodku medycyny pracy, aby wykonać, jak zwykle co parę lat, kontrolne badania i podbić książeczkę zdrowia. Będąc osobą dość wątłego zdrowia, kobieta zawsze drżała przed tymi rutynowymi badaniami, obawiając się, że mogłoby dać one złe wyniki, które uniemożliwiłyby jej podbicie książeczki zdrowia, a tym samym dalsze wykonywanie pracy, co pociągałoby za sobą w jej życiu poważne kłopoty. To były wcześniejsze lata, teraz obecnie to wszystko, cały system inaczej działa, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy już znienawidzone przez nią badania dobiegły końca, a książeczka i tym razem, dzięki Bogu, została podbita, kobieta wyszła na ulicę, odetchnęła z głęboką ulgą, i powiedziała sobie tak: to był ostatni raz w życiu moim, na kolejne badania za kilka lat już nie pójdę. Nie będę musiała, bo przecież już wkrótce przyjdzie Pan Jezus. To były szczere rozważania pewnej kobiety. Wiecie, nie jeden raz i ja miałem takie przeżycia w swoim życiu. Akurat wykańczałem ściany w jednym pokoju w swoim domu, w którym obecnie mieszkam. I do swojej żony powiedziałem tak, jak ona przyszła zobaczyć, ile tam tej roboty już jest zrobione, a akurat wtedy drewno na ścianę kładłem. I ja, wiecie, tak powiem zupełnie szczerze, tak ze łzami w oczach. Nie rozpłakałem się, tylko takie no miałem łzy w oczach i mówię, Lidia, po co ja to robię? Przecież Pan Jezus niedługo przyjdzie. Szczerze to naprawdę do niej powiedziałem. Ona to do dzisiaj pamięta. I zawsze jak wchodzimy do tego pokoju, pyta się mnie, zobacz, jeszcze Pan nie przyszedł. A cały pokój skończony już jest. A jeszcze Pan nie przyszedł. Co to miało oznaczać? Moje oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana było naprawdę żarliwe. Nie powiem, że wtedy było żarliwe, a teraz nie. Bo teraz powiem wam szczerze, że zdaje mi się, że nawet jeszcze żarliwie oczekuję powtórnego przyjścia Pana. Jest tyle trudności, jest tyle problemów, jest tyle różnych konfliktów, że naprawdę zależy mi na tym, żeby Pan już przyszedł. Chciałbym już, żeby mnie zabrał z tej ziemi. I widzimy, oczekiwanie nasze jest niezwykle ważne. Kochamy naszego Pana, czy nie kochamy? To pokazuje, jak silne i realne było wśród wierzących oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Odnieść można wrażenie, że współczesny Kościół funkcjonujący w epoce zabiegania i pośpiechu jakby nieco stracił tą tęsknotę za Jezusem Chrystusem. Ludzie bardzo często są zabiegani codziennymi sprawami, różnymi rzeczami, które w ich życiu przychodzą. Tak często sprawy pozornie pilne wypierają te naprawdę ważne. Przesuwają środek ciężkości z tego, co wieczne, na to, co ziemskie, doczesne. Jeśli odkryjemy, że płomień tęsknoty za Panem został przysypany, jakby przysypany jakimś popiołem doczesnych spraw, warto się zastanowić, jak można na nowo go w sobie rozpalić. Musimy mieć takie żarliwe oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana. Bo wieńca sprawiedliwości nie dostaną ci, którzy nie mają tego płomiennego oczekiwania powtórnego przyjścia. Czy kiedykolwiek analizowaliśmy, usiedliśmy sobie i zaczęliśmy rozmyślać, czy ja naprawdę żarliwie oczekuję Pana? Nieraz ludzie, jak pomyślą o powtórnym przyjściu Pana, to sobie myślą, nie, może jeszcze nie teraz, nie teraz, bo ja muszę coś naprawić w swoim życiu, bo coś nie tak zrobiłem, coś zaczęło w moim życiu ostatnio nie stykać, coś zaczęło szwankować, coś nie tak jest, żeby tylko nie tej nocy jeszcze przyszedł. A wieniec sprawiedliwości dostają ci, którzy żarliwie oczekują powtórnego przyjścia. A Słowo Boże mówi, gdzie skarb, tam i serce. Pan Jezus powiedział, że to, do czego człowiek najbardziej tęskni, jest dokładnie tym samym, co uważa za najcenniejsze. Czego najbardziej pragnie, tym, co kocha najmocniej. W Łukasza w 12 rozdziale 34 wersecie jest powiedziane, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Przecież znamy to słowo. Wszyscy je znamy. Jezus Chrystus wypowiada później budzące czasem kontrowersje, takie słowa w Łukasza 14, 26 i 33. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Bóg nie może nam dać pokoju ani szczęścia poza sobą samym. Bo ani pokoju, ani szczęścia poza nim nie ma. Poza Bogiem szczęścia i pokoju nie ma. Nigdzie. Czy na Marsie, czy na Neptunie, czy na jakiejkolwiek innej gwieździe, gdzieś tam, planecie, daleko. Tylko Bóg jest tą największą wartością i szczęściem. My przecież o tym doskonale wiemy. Dlatego musimy doprowadzić swoje całe życie, swój cały duchowy stan do takiego oczekiwania żarliwego. Musimy doprowadzić do tego. Dlatego zastanówmy się, czy wszystko już zrobiliśmy, żeby mieć to żarliwe oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana. Słowa Chrystusa, które przeczytaliśmy przed chwilą, nie wzywają nas do nienawiści w stosunku do bliźnich. Wzywają do tego, aby to Jego, Chrystusa, uczynić naszym skarbem. Aby to On był na pierwszym miejscu w naszych sercach. Na pierwszym miejscu. To nie znaczy, że odrzucamy wszystkich i wszystko, ale stawiamy na pierwszym miejscu Jezusa Chrystusa. Aby oczekiwanie na domowników nie było równe z oczekiwaniem na Jezusa Chrystusa, na Jego powtórne przyjście. Bo najbardziej mamy oczekiwać powtórnego przyjścia Chrystusa. I tak naprawdę tylko wtedy będziemy mogli prawdziwie kochać drugiego człowieka, ucząc się miłości od naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który sam jest doskonałą miłością. Właśnie tej miłości do Boga, do ludzi musimy się uczyć od Jezusa Chrystusa. Właśnie On jest dla nas wzorcem, właśnie On jest dla nas przykładem, który musimy naśladować w naszym życiu. Apostoł Paweł zrozumiał ten sekret prawdziwego szczęścia i uczynił Chrystusa swoim najcenniejszym skarbem i dlatego powiedział w Filipian 2 rozdziale 21 wersecie, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Kochani, powiedzenie dzisiaj we współczesnym świecie, że dla mnie śmierć jest zyskiem, no gdzieś na granicach obłędu gdzieś krąży. No bo kto dzisiaj mówi, że śmierć dla mnie jest zyskiem? Słyszeliście, żeby dzisiaj ktoś powiedział, ja to bym chciał umrzeć. Chyba, że jakiś człowiek w depresji, niespełna rozumu, bo jeśli jest normalny, to nigdy nie powie, że ja chcę umrzeć. Widzimy? Apostoł Paweł właśnie tak powiedział. W depresji był? Może niespełna rozumu był? Nie, tak bardzo kochał Chrystusa. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Paweł powiedział też w Filipian 3:7, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego. Widzimy, co jest wartościowsze dla nas. Czy to wszystko, co mamy w tym świecie? I jeżeli coś Bóg doprowadzi do straty, że to utracimy, to będziemy nienawidzieć Boga. Będziemy źli na Boga. Jeżeli Bóg coś zrobi według swojej własnej woli, nie według naszej woli, to tak jak kiedyś w jednym wierszu Leśmian powiedział, stanę przed Bogiem z trupięgami moimi, będę tupał na Boga. Śmieszne. Zawsze mi się chce śmiać, kiedy czytam to, ten jego poemat. Zawsze mi się śmiać chce. Stanie z trupięgami przed Bogiem, będzie na Boga tupał. Trupięgi to były takie buty z powodu ubóstwa ludzi, nie zostawiali na jego nogach, jak umarł, normalnych butów, tylko z drzewa robili, z kory drzewa robili takie buty i one się nazywały trupięgi, dla trupa się je nakładało. I on mówi, że on przed Bogiem stanie w takim właśnie obuwiu i będzie tupał na Boga. Kochani, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, wszystko uznamy za szkodę. Wszystko. Nic nie zagniewa nas, co Bóg uczyni w naszym życiu. Czy już przeszliśmy przez ten etap? Że jeżeli coś w tym życiu stracimy, Bóg spowoduje, że stracimy, to się nie nagniewamy na Boga? To nie będziemy tupać na Boga? To nie będziemy wypominać Bogu? Pewna kobieta, która straciła w swoim życiu męża, byli obydwoje w sile wieku. I Bóg dopuścił do tego, że jej mąż zginął w wypadku. Załamało się w jej życiu wszystko. Ale wiele się modliła, wiele czytała Słowa Bożego. I wiecie, jaką radę dała dla wszystkich, którzy czytali ten artykuł, który ona napisała później. Jeśli już nie wiesz, co Bóg robi i nawet nie zgadzasz się z Jego wolą, to przynajmniej zdobądź się na to, aby przebaczyć Bogu to, co tobie zrobił. I to chyba jest dobra rada. Przynajmniej, jeśli nie rozumiesz, to przynajmniej powiedz, że kochasz Boga i przebaczasz Mu to, co zrobił dla ciebie. Od czegoś musimy zacząć, żeby nauczyć się akceptować Bożą wolę. Czego najbardziej pragniemy w naszym życiu? Co jest tym skarbem, do którego tęskni nasze serce? Kiedy każdy z nas swoją własną wizję szczęśliwego ziemskiego życia ma, to musi przeanalizować tą wizję swoją szczęśliwego życia. Każdy z nas nosi w sercu swoim ukryte plany i marzenia. Trzymamy się ich kurczowo, wierząc, że ich spełnienie da nam prawdziwe szczęście. Szczerze kochamy Boga i pragniemy Mu służyć. Ale często nie zauważamy, że stawiamy Go obok innych naszych marzeń i zamiast uznawać Chrystusa za najwyższe dobro, czynimy go tylko jednym z wielu składników naszego szczęścia. Nasze szczęście to zjeść dobry obiad, dobrze się wyspać, no i Chrystusa też do tego trzeba dodać. Jezus Chrystus nie chce być jednym z wielu elementów składających się na nasze zadowolenie i nasze szczęście. W dzisiejszych czasach żyjemy w takich chwilach, które dewaluują wiele różnych pojęć. Na przykład miłość pokazywana jest w mediach i ma ona niewiele wspólnego z prawdziwą miłością. wypaczone zostało słowo tolerancja. A ostre granice nazwy chrześcijanin też się zatarły. Chrześcijanami nazywano w Antiochii tych, którzy byli naśladowcami Chrystusa. Znamy ten werset Dziejów Apostolskich 11:26, kiedy pierwszy raz nazwano tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa chrześcijanami. Zajmowanie miejsca na kościelnym krzesełku, dołączanie swojego głosu do wspólnych śpiewów w czasie nabożeństw nie czyni człowieka chrześcijaninem. Jeżeli myślimy, że to nas uczyni chrześcijaninem, to nic z tych rzeczy. Chrześcijaństwo nie ma być stylem życia. Ja mam taki styl życia. Życiem ma być Chrystus. Nie styl życia, który sobie obierzemy, ale Chrystus ma być naszym życiem. To znaczy On o wszystkim decyduje w naszym życiu, Jego o wszelkie rady pytamy, Jego wolę wypełniamy, po prostu On jest na pierwszym miejscu. W Galacjan 2:20 jest napisane, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. Musimy dobrze przeanalizować ten werset. Ja go naprawdę bardzo często czytam. Bardzo często. I to jest coś niezwykle ważnego dla naszego duchowego życia. Kiedy cel jest widoczny? Trudno biec naprzód, jeśli nie wiemy albo zapominamy, do czego zmierzamy. Wiecie, ja już miałem taką chwilę, taką sytuację, kiedy wsiadłem do samochodu, jadę. I zanim wjechałem do centrum, zatrzymałem się na parkingu i myślę sobie, po co ja jadę i gdzie? Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście takie przeżycie. Ja parę lat temu miałem takie przeżycie. I dlatego powiem wam szczerze, że jak jadę teraz do miasta, to na karteczce sobie zapisuję cel. Jadę do miasta, żeby załatwić to, to, to i to. I sobie wtedy planuję, którędy mam jechać, żeby nie krążyć to w tą, to w tą, to w tą, to w tą. Tylko tak po kolei wszystko i wrócić z powrotem do domu. Nie to, że szwankuje mi pamięć, nie. Po prostu człowiek musi zdawać sobie sprawę z celu, do którego zmierza. Ja jestem chrześcijanin, co chcę osiągnąć? Jeżeli nie pamiętasz, co chcesz osiągnąć jako chrześcijanin, to zapisz sobie to. Bóg bardzo często przemawia przez proroków, daje ci słowo prorocze. Abyś wiedział, wiedziała, do jakiego celu zmierzasz. Dobrze jest zapisać to sobie. Bo może stanąć na rozdrożu i pomyśleć, a co to Bóg do mnie mówił? Nie pamiętam. I niektórzy z was przychodzą do mnie i pytają, pastorze, jakie to słowo było do mnie? Ja, wiecie, co odpowiadam? Ty masz jedno słowo do zapamiętania, a ja miałbym pamiętać 50 różnych słów? Gdybym mówił to od siebie, to pewnie bym zapamiętał. Ale że mówiłem od Pana, to nie jestem w stanie powtórzyć. Ty pilnuj swego. Jezus, do Jezusa Chrystusa przyszedł kiedyś jeden uczeń. Mówi, Panie, a co z nim? Co Jezus Chrystus powiedział? Ty pilnuj swego. I to jest ta sprawa, która jest ważna dla naszego życia. Pilnuj słowa, pilnuj celu, do którego zmierzasz. Kiedy cel jest widoczny, nawet pustynia staje się drogą. Są tacy ludzie, którzy są w stanie przejść przez ogromną pustynię. Dokładnie znają cel i przejdą bez problemu. Ktoś, kto nie zna celu, ginie na pustyni. Ginie. Do czego więc zostaliśmy powołani? Efezjan 1, rozdział 5 i 6 wersety mówią tak. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwały chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Jak wyraźnie określony cel. Bardzo wyraźnie, dokładnie. A w 2 Koryntian 5,15 jest powiedziane, umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. A więc to, co Jezus Chrystus uczynił dla ciebie i dla mnie, określił konkretnie cel i nie masz żyć już dla siebie. Masz żyć dla Niego. Zachętą dla nas jest świadectwo wydane o Mojżeszu. Bardzo ciekawe. Hebrajczyków 11, rozdział 25-27. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Mojżesz? Chrystusową? Przecież to nie te czasy. Ale namieszał apostoł Paweł w tym liście do Hebrajczyków. Przecież to w ogóle nie te czasy. Większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Niewidzialny, ale jak gdyby go widział. Czy Mojżesz to czasy Chrystusa? Ależ tak. Jest napisane w Nowym Testamencie, że Mojżesz był Eliasz i Jezus Chrystus. To co, spotkał Mojżesz Chrystusa? Ależ tak. I umiłował go bardziej niż skarby Egiptu. Czy miłujesz Jezusa Chrystusa bardziej niż skarby tego świata, w których żyjemy? To jest właśnie to zagadnienie. Musisz mieć wizję, cel określony, konkretną wizję, inaczej nic nie osiągniesz. W Księdze Objawienia Jana opisana jest przepiękna wizja. Nie będziemy jej całej czytać, bo ona jest w 19 rozdziale objawienia Jana od 1 aż do 16 wersetu. Ja do 6 tylko przeczytam. W domu możemy przeczytać sobie pozostałe wersety. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich i rzekli powtórę. Alleluja! i dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja! A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz wszechmogący, objął panowanie. Czy mamy przed oczami cel, wspaniałą wizję połączenia się nas z Chrystusem? To jest niezwykle ważne, żebyśmy o tym marzyli, żebyśmy tego oczekiwali, żebyśmy żarliwie czekali. W Hebrajczyków 12 rozdziale od 1 do 3 wersetu jeszcze na koniec przeczytajmy. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Nie upadajcie na duchu utrudzeni. Biegnijmy za Panem naszym. Biegnijmy. To jest ciekawe, że w całym Piśmie Świętym wypowiedź Alleluja jest chyba tylko 26 razy zapisana. A w Nowym Testamencie tylko 4. I te 4 przeczytaliśmy przed chwilą. Widzimy, w jakich okolicznościach jest mówione Alleluja. Kiedy nadchodzi Pan. Hallelujahu. Bądź uwielbiony, Jahwe. Cudowne słowa, które powinny z nas wyrywać się na samą myśl o spotkaniu Jezusa Chrystusa. Wieniec sprawiedliwości jest dla ciebie i dla mnie przygotowany, odłożony. Czeka na ciebie i na mnie. Czy naprawdę ze słowami Alleluja czekamy na powtórne przyjście Pana? Czy oczekujemy naprawdę żarliwie, z tęsknotą, z miłością do naszego Pana? Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiśmy, ale to jest naprawdę ważne, bo to powoduje, że otrzymamy wieniec sprawiedliwości. Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa. I niech to Pan sprawi w naszym życiu, abyśmy naprawdę czekali. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Mamy oczekiwać powtórnego przyjścia. I to jest naprawdę bardzo ważne dla naszego życia. Niech Bóg to sprawi. Halleluja. Amen. Amen.